Śniadanie polityków.
Godzina 9.11, zaczynamy śniadanie polityczne w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Piotr Kubiak, witam również gości. Zacznę od gości na łączach internetowych. Piotr Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość, społeczny doradca prezydenta RP.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych, Partia Republikanie.
Dzień dobry.
W studiu Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
I Paweł Cywiński, sekretarz Pomorskiego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jakie będą dalsze losy nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, której przyjęcie ma odblokować pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy? Czy Rosjanie mogli przykupywać europosłów krytykujących Polskę, między innymi na forum Parlamentu Europejskiego, którzy, jak wynika z ustaleń zachodnich mediów, kilka osób zgarnęli około 60 milionów dolarów łapówek? A w kontekście wyborów, dlaczego opozycja nie jest za podniesieniem frekwencji wyborczej? No nie cała opozycja, między innymi Koalicja Obywatelska. No i może uda się nam wyjaśnić, dlaczego Leszek Balcerowicz o programie Prawa i Sprawiedliwości mówi tak: krócej pracować, lepiej żyć. I czy jest coś w tym złego, czy to dobre podejście programowe akurat partii Prawo i Sprawiedliwość, który program recenzuje Leszek Balcerowicz, chyba według wielu obserwatorów w bardzo pozytywny sposób. Panowie, ale zaczynamy od tego, co dalej z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Mieliśmy w ubiegłym tygodniu bardzo ciekawy tydzień był. Ustawa została przegłosowana. No i teraz co dalej? Czyli ustawa idzie do Senatu. W Senacie pewnie będą poprawki. Poprawki i ta cała ustawa wróci do Sejmu. Poprawki zapewne zostaną odrzucone. Następnie ustawa zostanie przekazana do prezydenta. Prezydent ma kilka opcji. Może zawetować, może podpisać ustawę, może podpisać i skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie, bardzo trudne pytanie teraz. To będzie chyba jedno z najtrudniejszych pytań w dzisiejszej audycji i kierowane jest do Piotra Karczewskiego, który jest w Prawie i Sprawiedliwości, jest również społecznym doradcą prezydenta. Co zrobi prezydent RP z tą ustawą? Piotr Karczewski.
Panie redaktorze, szanowni państwo, pan prezydent jest w tym całym procesie legislacyjnym ostatnim ogniwem. Więc tak jak pan redaktor tutaj powiedział, bardzo ważne, ostatnim ogniwem.
Najważniejszym.
Tak jak pan redaktor powiedział, ustawa teraz trafia do Senatu. Zobaczymy, w jakim kształcie ona z Senatu wróci do Sejmu. Zobaczymy, co zrobi Sejm. I zobaczymy ostatecznie, jaki kształt ustawy pojawi się na biurku pana prezydenta. I pan prezydent, tak jak pan słusznie wspomniał, ma kilka możliwości wyboru. I teraz pan prezydent na pewno będzie się kierował dobrem Polaków, dobrem Polski, tak, przy decyzji, przy podpisaniu lub zawetowaniu lub skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego tej ustawy. Również pan prezydent będzie badał zgodność tej ustawy z konstytucją. Także tutaj decyzje zapadną. Trudno teraz powiedzieć, jaki kształt ustawy pojawi się na biurku pana prezydenta.
Panie Piotrze, raczej chyba nie możemy się spodziewać, że będą jakieś większe poprawki, bo jakby dosyć zdecydowanie i kategorycznie są dyrektywy, bo tak to mówią komisarze Unii Europejskiej. Jest porozumienie, do którego doszło na forum Unii, no i widzimy, że to chyba dosyć twardo tutaj ta koalicja, która można powiedzieć przegłosowała tą ustawę, się tych ustaleń trzyma.
No tak, a panie redaktorze, na razie gdybamy, bo nie wiemy, w jakim kształcie ta ustawa trafi do pana prezydenta. Natomiast chcę jasno powiedzieć, że te pieniądze z KPO, tak, no bo w sumie o tym mówimy, tak, one są bardzo Polsce potrzebne i te pieniądze się Polsce należą. I teraz sytuacja jest taka, że oczywiście można się zastanawiać, czy te pieniądze można gdzieś na rynkach zdobyć w inny sposób. No i okazuje się, że tak, nasze obligacje przed wojną były oprocentowane na poziomie 1-2%. Jakby wybuchła 24 lutego zeszłego roku wojna, agresja, bestialska agresja Rosji na Ukrainę, te obligacje oprocentowanie wzrosło do 10%. Teraz jest około 6%. więc w dalszym ciągu ten pieniądz jest drogi. Pieniądze z KPO są nam potrzebne po to chociażby, że w sumie pieniądza euro, który wpłynąłby do Polski, spowoduje na pewno umocnienie złotówki, a to będzie miało konsekwencje też korzystne na zwalczanie inflacji. Pieniądze z KPO są potrzebne na inwestycje, tak? Bo Polska się rozwija i Polska potrzebuje tych pieniędzy, żeby dalsze inwestycje strategiczne przeprowadzać.
Dobrze, a co zrobiłby Piotr Karczewski? A co zrobiłby Piotr Karczewski, będąc prezydentem?
No, Piotr Karczewski nie jest prezydentem i Piotr Karczewski skomentuje to, jak będzie decyzja pana prezydenta. Ja jestem doradcą pana prezydenta, doradzam przede wszystkim w sprawach samorządowych i gospodarki morskiej, więc Piotr Karczewski skomentuje to, jak pan prezydent.
To jeszcze jedno pytanie krótko do Piotra Karczewskiego, doradcy, nie prezydenta. Pieniądze z Unii już do Polski trafiają. Jakby mało się o tym mówi, co jakiś czas mówią o tym posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Z innych programów pieniądze trafiają, a z KPO nie trafiają. Mamy walkę polityczną przy tym. 2-3 lata temu nawet już przedstawiciele partii opozycyjnych, między innymi Rafał Trzaskowski, mówił: wygramy wybory, pieniądze będą. Czy tutaj nie mamy już jasności, że to de facto to jest po prostu bicz na Polskę, to KPO i to kształtowanie w pewien sposób ustawy o Sądzie Najwyższym?
No oczywiście, panie redaktorze, będziemy pewnie w dalszej części audycji rozmawiać na temat zachowania posłów, tych 60 posłów, o których pan mówi tutaj, którzy są podejrzani o różne bardzo złe rzeczy i jak to wpływało na sytuację naszego kraju na arenie w Unii Europejskiej. Natomiast tak, oczywiście pieniądze spływają, bo pieniądze spływają już z programów europejskich, z tego finansowania poprzedniego, bo on się jeszcze nie zakończył, i z tego nowego na 2027-2027.
Pytanie teraz. Dziękuję bardzo. Tutaj dłuższa część czasu dla pana Piotra Karczewskiego z racji tego, że jest i zarówno i przedstawicielem tutaj koalicji, która rządzi Polską dzisiaj, jest przedstawicielem kancelarii prezydenta, poniekąd jest społecznym doradcą. Pytanie teraz do pana posła Borowczaka. Jak pan to widzi? Co się wydarzy dalej? Jakie poprawki opozycji? Czy w Senacie ustawa będzie przetrzymywana tak, jak to było badana przez 30 dni? Czy może to być dłużej? Czy będzie to szybciej? Dlaczego Platforma Obywatelska zachowała się podczas tego głosowania nad tą ustawą tak, jak się zachowała?
Powiem tak. Kiedy Mateusz Morawiecki, premier polskiego rządu, przyjechał z Brukseli i powiedział: mamy to, 700 miliardów dla Polski, uzgodnił, podpisał wszystko. Myślę, że wszyscy Polacy się z tego cieszyli, bo to ogromne pieniądze dla Polski. Każdy dostał ulotkę pocztą, jak to fajnie rząd nasz wynegocjował, jakie porozumienie podpisał. I oczywiście od początku pan Ziobro ze swoją frakcją w PiS-ie, bo przecież nie ma Solidarnej Polski jako klubu, to jest jeden klub. Od początku, pamiętamy, nawyzywał premiera miękiszonem, nieudacznikiem. My od początku uważaliśmy, że te pieniądze Polsce się należą i powinny do Polski.
Panie pośle, ja przerwałem Piotrowi Karczewskiemu, panu też przerwę. A co zrobił Donald Tusk, żeby te pieniądze przyszły do Polski? Bo ja stwierdzę jasno i wprost, że Donald Tusk nie zrobił nic.
Panie redaktorze,
tylko mówił i
ja
było
myślę,
to czekanie
że pan nie
na te
jest świadomy. Pan nie jest świadomy, nie kto w Polsce
świadomy.
Rządzi.
Kto rządzi w Polsce?
Od 7 lat rządzi PiS. Rządzi premier Morawiecki.
Ale pan Donald Tusk cały czas mówił, że on załatwi pieniądze.
I Donald Tusk od początku, jeśli pan premier przyjechał z tych negocjacji i powiedział: wszystko mam załatwione, 12 milionów naszych pieniędzy poszło na reklamowanie tego, co pan Morawiecki wynegocjował, to dlaczego pan redaktor pyta się tu o Tuska?
Panie pośle, ale później, były rezolucje między innymi grupy europarlamentarzystów, którzy są, po prostu szkoda, nie wiem jakich słów użyć, po prostu 60 milionów dolarów zostało, są podejrzenia, że zostało przejęte przez grupę ludzi, którzy inicjowali rezolucję przeciwko Polsce, mówiąc, że tutaj są jakieś niestworzone rzeczy, że osoby, które są osobami LGBT, nie wiem, są prześladowane po wyjściu z domu wręcz, że są jakieś strefy wolne od LGBT, że tutaj są po prostu, no, to jest jak gorzej niż na Białorusi, gorzej niż w Rosji. I nagle pojawiła się tak zwana rzekoma praworządność. Okazało się, że nie chodzi tutaj o to, że Polska zwalcza korupcję i nie ma korupcji przy wydawaniu pieniędzy unijnych, tylko pojawiła się tak zwana fikcyjna praworządność, której jakby definicji nawet nie ma w traktatach. No i mamy tą walkę. I Donald Tusk mówił, że pomoże.
Panie redaktorze, oczywiście i widzę działania wszystkich Polaków, którzy są zainteresowani, aby te pieniądze wpłynęły. I samorządowców, i z lewicy, i z prawicy, i z Platformy. Wszyscy chcemy tych pieniędzy, bo one są konieczne. Panie redaktorze, ale pan nie jest, że tak powiem, obiektywny. Czy pan wie, że w parlamencie, dlaczego pan o tym nie powiedział, że kiedy stawało KPO, ten fundusz w Unii Europejskiej, to PiS głosował przeciw tym pieniądzom. Przeciw. I to pan powinien podkreślić, jeśli pan już mota w to Tuska. Wszyscy parlamentarzyści z Polski oprócz PiSu głosowali za. PiS nie chciał nigdy tych pieniędzy. Co mówił prezes banku?
Ale później wy nie chcieliście tych pieniędzy.
Co mówił prezes banku?
Nie chcieliście pieniędzy.
Pieniądze polskim, to od nas będą pożyczać, bo mamy ich dużo. Kaczyński mówił stop, te pieniądze nam niepotrzebne. W tym momencie mówimy stop. A wy teraz na opozycję, która nie rządzi, która oczywiście ma bo przecież Tusk był prezydentem Europy, ma kontakty, ale to się tak nie załatwia. Mówił pan o tych przestępstwach w Europarlamencie.
Za chwileczkę będziemy o tym rozmawiali. Jedno pytanie, żebyśmy żeby nam przeszła pierwsza runda. Jedno pytanie, bo też są takie pogłoski, różne są spotkania, są różne pogłoski. Czy jeśli prezydent zawetuje, czy przyłączylibyście się do ewentualnie albo zainicjowalibyście taką koalicję przeciwko wetu prezydenckiemu?
Zrobimy wszystko,
3/5,
żeby pieniądze do Polski trafiły. Jeśli one do Polski nie trafią, to jest tragedia.
Byście zawarli taką
koalicję?
Ja
mówię,
koalicję?
Że zrobimy wszystko, żeby te pieniądze do Polski dotarły. Mamy tysiące firm, które upadają. Ostatnio w Wałbrzychu porcelana. 200 lat. Nie ma kto tej firmie pomóc.
Ale chyba na porcelanę, wie pan co, chyba na porcelanę to pieniądze z KPO nie pójdą, bo ja widzę, że pieniądze z KPO idą na cele klimatyczne 42,7%.
Tak.
Na transformację cyfrową 21%. Ja nie widzę tutaj na porcelanę.
Ale wydajemy z naszego budżetu. Można te pieniądze wykorzystać, które dzisiaj kierujemy, jak mówi Kaczyński. Dzisiaj jeszcze nie dostaliśmy pieniędzy, a już tam coś finansujemy, jeszcze tu pomagamy.
O polityce klimatycznej
wtedy
też sobie porozmawiamy.
Będą
proszę jeszcze ostatnie
być
słowo,
w innym miejscu
panie pośle.
Zainwestowane.
Dobra. Polskie Stronnictwo Ludowe, pan Paweł Cywiński. Czy te pieniądze i KPO to jest bicz na Polskę? Zmieniamy rząd i no jakby urzędnicy brukselscy to mówili. Pani Ursula von der Leyen jeszcze przed wyborami na przykład we Włoszech mówiła, że jak Włosi źle wybiorą, to my zastosujemy przeciwko Włochom takie środki, jak zastosujemy przeciwko Polsce i Węgrom. A jeszcze tylko przypomnę słynne słowa wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Katriny Barley. Zagłodzimy Polaków i Węgrów.
Panie redaktorze, odniosę się na początku do samego faktu ustawy i głosowania nad tą ustawą. Polacy 22 miesiące czekają na pieniądze z KPO. I w końcu okazało się, że podobno premier Morawiecki z ministrem Welsenkiem mają coś ustalone w Brukseli, coś, co jest w stanie Bruksela zaakceptować. W związku z tym sytuacja, która wytworzyła się w polskim Sejmie, sprawiła, że istotna część polityków stanęła po stronie pieniędzy. Pieniędzy, które mają na celu usprawnienie polskiej gospodarki.
Dobrze, a jeszcze do pana, panie sekretarzu. Czy te pieniądze w ogóle przyjdą do Polski? Pan sądzi, że przyjdą do Polski te pieniądze?
Panie redaktorze.
Czy przejdziemy tą ścieżkę legislacyjną?
Panie redaktorze, kwestia jest na początku taka, żeby przeszła ta ustawa, tak? Bo chcę bardzo i wierzę w to, że tym razem ani premier, ani minister Welsenk mówią prawdę i faktycznie mają ustalenia z Brukselą, i że jest to chociażby wstępnie dogadane z prezydentem, że jeżeli przejdzie w formie, która będzie do zaakceptowania przez komisję brukselską, te pieniądze zostaną uaktywnione. A tak jak powiedziałem, te pieniądze są Polsce niezbędne na zmiany transformacyjne, w kwestii chociażby zmian klimatycznych. Polacy czekają na odnawialne źródła energii.
A to te kamienie milowe słynne, bo teraz są pytania, ile mogły kosztować kamienie milowe, ale to za chwileczkę, bo będziemy rozmawiali o korupcji w Parlamencie Europejskim.
Panie redaktorze, ta ustawa to niekoniecznie jest ustawa o Sądzie Najwyższym, to jest tak naprawdę ustawa o środkach z KPO. A kwestia...
Czyli inne pieniądze mogą iść swobodnie, środki z KPO nie mogą, bo musi Polska zmieniać się.
Tak wynegocjował pan Morawiecki.
Tak wynegocjował pan Morawiecki. Ale oporu, ja oporu europarlamentarzystów nie widziałem.
7 lat Prawo i Sprawiedliwość rządzi i oni ustalają reguły.
Karol Rabenda, czy te słowa, które tutaj przed chwilą padły z ust pana Pawła Cywińskiego z PSL-u i pana posła Borowczaka, to prawda czy nieprawda?
Jeśli chodzi o KPO. Trzeba sprostować kłamstwo, to Platforma już się któryś raz z rzędu posługuje tym, że w sprawie głosowania nad przyjęciem tego instrumentu odbudowy i zwiększenia odporności posłowie PiS byli przeciw. To nieprawda, byli za.
Oczywiście, że przeciw.
Taka teza tworzona przez opozycję w sferze medialnej, no to nie wytrzymuje jakiejś krytyki. No, ja wiem, że to jest jakiś element narracji, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość, polexit i tak dalej, mieszanie tych pojęć służy opozycji, ale jest nieprawdziwe. No, my prowadzimy te rozmowy od samego początku z Komisją Europejską, z różnymi organami brukselskimi. No, wiemy, że mamy spór polityczny i jakby zdajemy sobie z tego sprawę, że część elit brukselskich nie akceptuje tego, że w Polsce rządzi konserwatywny rząd i ma z tym problem, ale jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i mamy prawo do tego, żeby w tej Unii upominać się o swoje racje i o swoje zdanie na temat Unii Europejskiej. My nie jesteśmy krajem drugiej kategorii, tak jak to przyjmowała Platforma Obywatelska przez lata i przyjmowała wszystko to, co płynęło z Brukseli za jakąś prawdę objawioną. My jesteśmy
do mainstreamu chcieli politycy Platformy wchodzić, przynajmniej doradcy.
To, jak wygląda albo jak ma wyglądać Unia Europejska, to też jest nasza rola, żeby tę Unię kształtować. To jakby co do całości obrazu, czym jest Unia i czym powinna być Polska w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o te, nie wiem, oskarżenia o to, że my tych pieniędzy nie chcemy. No, znaczy nie chcemy ich na... Jeśli to ma wyglądać jako swego rodzaju dyktat, no my jesteśmy partią, która, czy koalicją, która kieruje rządem, który jest suwerenny i demokratyczny i znaczy nie jest to taka sytuacja, że powinniśmy sobie nadawać, narzucać wszystko bez naszej woli, ale no wiemy, jaka jest sytuacja też.
Nie ma łatwych pytań, panie ministrze, w tej audycji. Czy pan mówi o tym, że nie powinniśmy sobie dawać czegoś narzucać wbrew własnej woli, ale są takie środowiska, między innymi Zjednoczonej Prawicy, które mówią, że tak jest?
No ale to jest, ja bym też oddzielał jakąś kwestię narracji od tego, co się faktycznie dzieje. Przecież my dużą część naszych przepisów w jakiś sposób konsultujemy i to nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale też na przykład NATO i to nie jest jakaś sytuacja nadzwyczajna. Sytuacją nadzwyczajną jest to, że część komisarzy europejskich uzurpuje sobie prawo do tego, żeby oceniać demokratyczny wybór w Polsce i my się na to nie godzimy. To, na co się godzimy, no to są różnego rodzaju kompromisy i tutaj mamy do czynienia z takim kompromisem, bo wiemy, że całej takiej globalnej polityce polskiej trzeba uważać różne racje i różne argumenty. No wiemy, że od roku mamy sytuację w zasadzie wojenną, bo przez część czy to instytucji finansowych, czy w ogóle inwestorów Polska jest postrzegana jako strefa, no, takie pogranicze przywojenne, więc to zainteresowanie...
Panie ministrze, ale Jan Maria Rokita, były kandydat, można powiedzieć, Platformy Obywatelskiej na premiera, premier z Krakowa, jak to się mówiło, no stwierdził niedawno, że Unia Europejska gorzej traktuje Polskę niż Rosję. I tak patrzmy na ten kontekst wojenny, 40 miliardów złotych wydali i Polacy, i rząd na pomoc Ukrainie, kiedy tutaj mamy tą wojnę, która jest tak naprawdę za naszym progiem. Unia Europejska zachowuje się tak, jak się zachowuje, czyli generalnie praktycznie nie dostajemy nic z Unii Europejskiej. 140 milionów euro, czyli dostaliśmy na cukierki. To jak wierzyć Unii Europejskiej, komisarzom Unii Europejskiej, że my dostaniemy jakieś pieniądze z KPO? To będzie zresztą 18 transz. To będzie rozłożone na bardzo długi czas, czego w ogóle mogą nie odczuć Polacy w ciągu tego roku wyborczego. Jak wierzyć Unii?
Czytałem ten artykuł pana Rokity, zresztą całkiem dobry.
Ciekawe.
Znaczy bardzo dobry, ale nie całkiem. Jest tak, jak mówi pan redaktor, że tam jest porównanie, że jesteśmy...
Porównuje.
...niż Unia. Tam to stwierdzenie...
Niż Rosja.
Sankcje, które nakładane
chodzi
na...
o sankcje, tak. Ja w skrócie powiedziałem.
...niewystarczające, bo jeśli Unia chce coś wymóc na członkach Unii, takich jak Polska, no to stosuje... Dosyć brutalne metody, także taka tam była teza. Tak, no
to dosyć brutalna metoda, żeby nie wspierać w sposób finansowy państwa, które tak naprawdę, no, przez które przewinęło się 9 milionów uchodźców wojennych z Ukrainy i wydało 40 milionów. No to jak to taki prawda. Obywatel, zwykły obywatel ma wierzyć dzisiaj Unii Europejskiej, że da pieniądze z KPO? Bo wielu ludzi się na tym zastanawia.
To jak będzie postępować Komisja Europejska, to też będzie świadczyć o niej samej. No, jakby zaufanie do Unii Europejskiej w Polsce jest duże, ale ono zaczyna się urealniać, w tym sensie urealniać, że to nie jest jakaś taka magiczna kraina, gdzie wszystko jest jakby dostępne, tylko to jest normalna instytucja polityczna, gdzie właśnie takie brutalne zasady funkcjonują i tutaj jest przepychanka polityczna chyba jeszcze większa niż w parlamentach krajowych, więc moim zdaniem to dobrze, że skończył się taki mit, bo my musimy w Unii Europejskiej rozmawiać poważnie o polskich sprawach i o polskich racjach, także tutaj ja nie rozpatrywałbym tego jako jakiś problem, który nagle powstał. On zawsze był, tylko że my do tego moim zdaniem przez ostatnie prawie już 20 lat, że podchodziliśmy. Dzisiaj wspieramy się z Unią, oczywiście wspieramy się w trudnej sytuacji, bo mamy wojnę na Ukrainie, której chcemy pomagać. Nie wszystkie kraje Unii Europejskiej chcą to robić.
Ostatnie zdanie, panie ministrze.
Ja chyba tak tego sobie nie zdaję sprawy, jaka to jest powaga sytuacji. My uważamy, że możliwości finansowe Polski to też jest element suwerenności polskiej. No, nie ma gorszej sytuacji niż ta, gdzie Polska była w kłopotach finansowych, a wszystkie decyzje, które mogą wspierać polską gospodarkę, no, służą Polsce. No a Polska jest takim miejscu,
tutaj pan minister stawia kropkę. Wiem, że mamy problem z połączeniem. Pan minister teraz stawia kropkę i przechodzimy do tematu, który jest powiązany oczywiście z KPO i z relacjami Polska-Unia. Dzisiaj zaczyna się sesja Parlamentu Europejskiego. Dominik Tarczyński wnosi o debatę w sprawie korupcji i szpiegostwa w Parlamencie Europejskim. Mamy jak na razie podejrzewanych około 60 europosłów, czyli między 8 a 10% parlamentarzystów europejskich o korupcję. Śledztwa trwają w kilku państwach Unii Europejskiej. Stosowany jest nomen omen do tego, zdaje się, tak jak informują media zachodnie, Pegasus. Wczoraj zobaczyliśmy w telewizji polskiej dokumenty, które są wydrukami z hiszpańskiej prasy, związane m.in. z tym, że wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, która atakowała wielokrotnie Polskę, wraz ze swoją szajką m.in. byłych europarlamentarzystów, no... dostała 60 milionów dolarów łapówek. Pytanie do pana Piotra Karczewskiego. Czy propozycja Dominika Tarczyńskiego o tym, żeby przeprowadzić reasumpcję głosowania, to jest propozycja na ten moment odpowiednia? Czy pan prezydent planuje wypowiedzieć się w tej sprawie jasno i zdecydowanie, bo może te wszystkie rezolucje, które tak naprawdę skutkowały tym, że powstały dziesiątki kamieni milowych, które rzucane są pod kłody Polsce, jeśli chodzi o realizację różnych programów, między innymi KPO, są między innymi tego skutkiem. No, jak głowa państwa powinna do tego podejść? Czy ma jakiś pomysł i plan, żeby odezwać się w tej sprawie? Bo chyba głos pana prezydenta będzie bardzo istotny. No, mieliśmy ostatnio również takie spięcie pana prezydenta z Ursulą von der Leyen, który stwierdził, że oszukała go właśnie w sprawie zmian nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Piotr Kaczewski.
No, oczywiście i pan prezydent powiedział prawdę, bo to pani komisarz von der Leyen zaprosiła pana prezydenta do Brukseli i była rozmowa na temat KPO i zadziały się później inne rzeczy i to w kontekście tego, co pan poprzednio mówił, panie redaktorze, że pan ma w 100% rację, że to zaufanie do struktur Unii Europejskiej jest bardzo ograniczone, tak? No bo przecież te pieniądze z KPO nam się należą, nie otrzymujemy ich. Mało tego, słuszna uwaga, że przyjęliśmy do naszych domów Ukraińców. Polska zdała ten egzamin, a pieniądze Unia Europejska nam nie przekazała z tego tytułu. A pragnę przypomnieć, że Turcja, która...
40 miliardów złotych to jest 1/3 KPO. 1/3 KPO.
Tak jest. A Turcja, która przyjęła do obozów przejściowych uchodźców, tak, otrzymała 6 miliardów euro. Więc to pokazuje, jakie są standardy, jak się traktuje poszczególnych członków Unii Europejskiej, a Turcja nawet nie jest członkiem Unii Europejskiej. I teraz wracając do tematu. Oczywiście, panie redaktorze, ja uważam, że ta propozycja pana europosła jest jak najbardziej dobra. To jest gigantyczny skandal, bo my tu nie mówimy o tym, że jedna, czy dwie, czy trzy osoby. My tu mówimy o jakiejś zorganizowanej grupie 60, a być może więcej europosłów, którzy, no tak, po pierwsze, to lobbowali chyba na rzecz Rosji i innych krajów niedemokratycznych, to jest po pierwsze. Konstruowali rezolucję przeciwko Polsce. Pouczali Polskę o tym, że u nas nie ma praworządności, a sami są, no można powiedzieć, zamieszani w korupcję i za chwilę może będą wyroki w tych sprawach. Więc to wszystko pokazuje, że naprawdę nie jest dobrze. I te wypowiedzi, że zagłodzimy Polskę do Włochów, że jak źle zagłosują, to będą mieli problemy ze środkami z Unii Europejskiej, pokazuje, że są różne standardy w Unii Europejskiej traktowania poszczególnych członków.
U panie Wykajli...
U pani
byłej wiceprzewodniczącej Ewy Kaili znaleziono w siatkach i chyba u innych członków tej grupy znaleziono siatki z pieniędzmi. To nie były siatki z Biedronki, to były siatki ze Świętym Mikołajem. Pani Ewa Kaili siedzi w więzieniu w tej chwili, jest aresztowana. Ja 2 tygodnie temu rozmawiałem z bardzo, no powiedzmy, ustosunkowaną osobą w strukturach Unii Europejskiej i kiedy usłyszałem nieoficjalnie, że około 60 europosłów będzie zamieszanych w tą sprawę, a może jeszcze i więcej, no to powiem, że włosy nad dębami na głowie stanęły, których nie mam zbyt dużo. Panie pośle, do pana posła Borowczaka, czy ta inicjatywa posła Tarczyńskiego jest dobra? Co pan sądzi o tej sprawie? Ja jeszcze tylko dodam, że słyszałem, no miejmy nadzieję, że to będą tylko nieoficjalne dalej informacje i się nie sprawdzą, że też różni politycy no, z Polski mogą mieć problem. Co powinna zrobić taka grupa jak EPL dzisiaj, bo to mówimy o socjalistach. Socjaliści podnoszą ręce razem z Europejską Partią Ludową, jeśli chodzi między innymi, wielokrotnie to robili, jeśli chodzi o krytykę Polski. Czy Europejska Partia Ludowa powinna się odciąć od tych wszystkich praktyk i powiedzieć, my jesteśmy czyści w Parlamencie Europejskim? Czy tak powinno się stać również w Parlamencie Polskim? Ja jeszcze tylko dodam, że mamy pana Radosława Sikorskiego, który ma gigantyczne dochody, mówi, że to wszystko jest z wykładów, ale jeszcze chyba nie powiedział dokładnie, jakie to były wykłady, na rzecz czyją i co teraz właśnie takie partie jak Platforma Obywatelska czy Europejska Partia Ludowa, to pytanie do obu panów, bo PSL też jest w Europejskiej Partii Ludowej. Powinny jasno, nie wiem, co powinny zrobić, czy jasno powinny pokazać, jakie mają stanowisko.
Panie redaktorze, pan
poseł Borowczak.
Dużo tu powiedziano w tej sprawie, ale po pierwsze powiem tak. Pewnie to śledztwo trwało od wielu, wielu miesięcy. jeśli chodzi o tą policję wewnętrzną w Parlamencie Europejskim.
Nie było żadnej policji w Parlamencie Europejskim. Była policja belgijska, włoska, grecka, hiszpańska i proszę nie mówić, ale...
jeśli chodzi o złodziejstwo...
W Parlamencie Europejskim struktury zadziałały.
O złodziejstwo, jeśli chodzi o Parlament Europejski, to mamy posła Prawa i Sprawiedliwości, europosła kabrioletem w zimę do Kalisza 100 tysięcy euro oddał? Oddał, bo go policja zmusiła.
Panie pośle, 60 milionów dolarów
na swoją
na kontach europarlamentarzystów z frakcji na
ale
razie...
Ale widzi pan, no pan frakcji... swoje, no i co ja mogę powiedzieć?
Pytamy o to.
Uważam, że to jest karygodne, ale dobrze, że policja zadziałała, bo złodziejstwo jest wszędzie. Wszędzie. Dzisiaj trzeba tego pilnować. Ale w Europarlamencie mamy kilkudziesięciu europosłów, mamy Wojciechowskiego jako komisarza, mamy wiceprzewodniczących jako Polska Parlamentu Europejskiego. Jeśli ciągle będziecie w to walić, tak?
A w co będziemy walić? W co będziemy walić?
No, że nie robić konkretnych rzeczy, ale tylko mówić, Unia zła, Unia nam nie ale dała,
pośle,
Unia nam
panie
zebrała.
Pośle, panie pośle, panie pośle, no, ustalmy jedną rzecz.
Po to tam mamy parlamentarzystów, żeby o tym pamiętali, bronili Polski i te pieniądze
panie pośle, ustalmy
były w
jedną rzecz, że pan teraz jakieś zarzuty stawia wobec nie wiem kogo, wobec mnie też, o tych sprawach, tej gigantycznej korupcji na niespotykaną skalę. Niespotykaną skalę. To piszą media na Zachodzie, piszą media hiszpańskie, gdzie informacje są takie, że poproszono o pomoc Panamę, policja hiszpańska, o potwierdzenie tych dokumentów, które między innymi zostały opublikowane w mediach hiszpańskich. Powtarzam. Mamy media greckie, które piszą, że pani europosłanka Kylie kupiła za 300 tysięcy chyba dolarów wyspę, której wartość była, czy część wyspy, której wartość oceniana jest na 12 milionów euro.
To jest karygodne. To my? Tu się wszyscy zgadzamy. No, tylko panie redaktorze, pan to tak mówi, jakby, nie wiem, no, rozwiązać Unię, bo tam kradną.
Nie,
bo
panie
tam
pośle,
nie
ja to po prostu mówię, ja zadaję
bardzo
panu pytania.
Bardzo dobrze, że policja to wykryła, że będzie proces. Jeśli tu są tak twarde dowody, to paru ludzi pójdzie na wiele lat do więzienia.
A czy Parlament Europejski powinien się rozwiązać, czy nie?
Myślę, że wewnętrzna decyzja.
Czy te, rezolucje powinny zostać unieważnione?
Może powinien się rozwiązać i powinny być nowe wybory. Po takim skandalu byłby to chyba dobry krok, że jeśli to jest prawda, wie pan, bo ja już takich afer to słyszałem
nie,
w Europie
siatki,
dużo.
Siatki
nie?
z milionami euro to są prawda. To już wszystko zostało, panie pośle, to wszystko zostało pokazane, to wszystko mówi policja belgijska i policja innych państw.
No, ja wiem, można
korzystając
wszystko pokazać,
z Pegasusa.
Nie?
Można, a wszystko tak. można pokazać. To pan nie wierzy policjantom hiszpańskim,
wierzę,
belgijskim?
Ale zaczekałbym na wyrok sądów, bo to jest, wie pan, bo jak ja widzę dzisiaj, już nie chcę mówić o nawet o kościele, ostatni kardynał, który zmarł, tak, spędził 2 lata w więzieniu w Australii i go Sąd Najwyższy uniewinnił. A ile na niego wylano?
Pani Metsola odwołała, zarządziła wyroki. Odwołanie. Dzisiaj będzie uchylenie immunitetów, między innymi dwóch europarlamentarzystów. Ale teraz pytanie do pana Pawła Cywińskiego. Jak Polskie Stronnictwo Ludowe w strukturach Europejskiej Partii Ludowej powinno się zachować? Jak się zachowa? Może pan coś wie?
Panie redaktorze, snuje pan domysły, jakoby nasi europarlamentarzyści
nie,
byli w tej
ja nie
grupie,
snuję domysłów.
Więc... Wymienił pan policję z poszczególnych krajów, które działały. No, nasze mają wysięgniki, granatniki, Pegasusa.
Być może nasi, tamci działali Pegasusem.
I to nowe narzędzie, za które już zapłacono, a jeszcze nie otrzymaliśmy, że wierzę w to, że jeżeli taka sytuacja była i polscy europarlamentarzyści są zamieszani w tą sytuację, to w tą aferę, to zostanie to wykryte i zostaną wyciągnięte wobec nich konsekwencje adekwatne do czynów, które popełnili, a czyny są bez dwóch zdań kompletnie niegodne.
W Senacie do współpracy z Marokiem powstało osobne koło parlamentarne. Jeszcze poseł Borowczak na pewno będzie chciał się wypowiedzieć na ten temat, ale ja jeszcze zapytam się o tą sprawę członka rządu, czyli pana Karola Rabendę. No i to koło parlamentarne, tam była współpraca. Zespół. Ambasadora Maroka przyjmował marszałek też z Senatu Tomasz Grodzki. Senatorowie opozycji wybrali się na wycieczkę do tego kraju. Czy ma pan informację, czy może pan ujawnić jakieś informacje, czy czy jest coś na rzeczy, czy polskie służby badają te kontakty, kontakty dyplomatów marokańskich, bo oni się przewijają jako, jako osoby, które no, są osobami takimi dosyć czarnymi charakterami. Czy jest coś, czy coś się dzieje, czy są jakieś postępowania w tej sprawie?
Nie wiem, znaczy nie mam żadnej wiedzy o, o zespole marokańskim i jakiś tam, bo to w Senacie, tak, ten zespół marokański, jak dobrze zrozumiałem, nie wiem, czym on się zajmuje, nie mam takiej wiedzy. No te zespoły w Sejmie i w Senacie są przeróżne. Część z nich działa faktycznie na rzecz tego, tego zagadnienia, do którego zostały powołane, a część no, jest wykorzystywane w taki różny dziwny sposób. W zeszłej kadencji mieliśmy chyba jakiś zespół parlamentarny do spraw chyba Bliskiego Wschodu, który tam się spotykał z przedstawicielami Hezbollahu. No, powiem tak, no, jeśli chodzi o kontakty takie przedstawicieli rządowych, przedstawicieli rządowych, no to one są przygotowywane. No, parlamentarzyści często nie mając jakiejś szczegółowej wiedzy ulegają różnego rodzaju namowom i spotykają się z osobami, z którymi się no w zasadzie nie powinny spotykać. Nie dlatego, że jest jakiś zakaz, ale no to może wywołać różnego rodzaju nieprzyjemne reperkusje. I to nie względem nich, ale na przykład Polski, bo musimy pamiętać, że jeśli jest wizyta jakiegoś parlamentarzysty w kraju, który jest no, wątpliwej, nie mówię tu o Maroku, tylko jakby o wątpliwej jakiejś renomie, no to on jest, to jest przedstawiane prawie jak wizyta rządowa. Więc dobrze by było, jakby parlamentarzyści tutaj byli też czujni, no bo mogą nawet nieświadomie paść ofiarą jakiejś manipulacji po tamtej stronie, ale to, to myślę, że jakby nie mam tutaj danych.
Dobrze, będziemy się przyglądać, będziemy się przyglądać tej aferze, zobaczymy jakie, co robili, komu płacili szefowie, czyli byli europarlamentarzyści między innymi takich, takich NGO-sów, które nazywały się między innymi Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, zatrzymać bezkarność. No to były właśnie z tych NGO-sów płynęły między innymi pieniądze do byłych, do byłego jednego z komisarzy Komisji
znaczy,
Europejskiej.
W kontekście, panie redaktorze, jeśli można...
Jeszcze ostatnie zdanie.
Jak to jest czasami organizowane, no to wiemy, że różne reżimy powołują różnego rodzaju NGO-sy, które zapraszają na konferencje. Znaczy tu akurat przypomina mi się tak, takie wydarzenie, gdzie faktycznie chyba nieświadomie, to nawet chyba prezydent Kwaśniewski padł ofiarą, że jeden z dyktatorów tam Azji Centralnej organizował sobie jakiś kongres i przez organizację pozarządową, taką międzynarodową, zaprosili prezydenta Kwaśniewskiego. Jeśli ma miejscu, okazało, że to tak, nie do końca jest to, co co miało być. No, te organizacje wpływają w różnym stopniu na polityków w krajach narodowych, w parlamentach narodowych, ale też w instytucjach europejskich.
No widać, że w instytucjach europejskich bezkarnie można było robić bardzo wiele rzeczy. Reklamówki z pieniędzmi po mieszkaniach, między innymi europarlamentarzystów, walały się i można było znaleźć w nich milion na przykład euro w reklamówce z Mikołajem, czyli Święty Mikołaj tam bardzo mocno aktywnie działał. Bardzo aktywnie, mocno działał. Dobrze, panowie, przejdźmy jeszcze do spraw. Pan poseł Jerzy Borowczak śmieje się.
Milion euro w reklamówce?
Nie wiem, było to tak.
Zastanawiamy się nad rozmiarem tej reklamówki. Rozmiar,
spore no. Widać.
Przecież ja nie wiem. No.
A to służby belgijskie podają.
To poważne radio,
może,
panie
redaktorze.
Ale,
może to tak jest z szwedzkiej policja, sieci.
Ja rozumiem, że policja duża. Belgijska też jest policją.
Może to był
policją,
czek. Policją, mógł być czek.
Policja belgijska też chyba jest poważną policją, skoro takie skutki, jakie są, czyli pani Ewa Kaili jest w areszcie już chyba ponad miesiąc. To chyba też to chyba poważna sprawa. Dobrze, przejdźmy jeszcze do sprawy... dwie sprawy może uda nam się, chociaż wątpię. Niestety mało czasu. Dlaczego opozycja nie jest za podniesieniem frekwencji wyborczej? Ja mówię tutaj o zmianach w kodeksie wyborczym, czyli umożliwienie głosowania osobom, które żyją na przykład w takich niewielkich osadach, 200 osób. No a wiem, ja sam wiem, bo ja pochodzę z... Nie pochodzę z dużego miasta, wiem jakie to są problemy czasami w dotarciu do takiego punktu wyborczego. Dotarciu do lekarza, szczególnie jak kiedyś zwinięto tory, ludzie z wielu małych miejscowości, na początku lat 90. zwijano te tory, wiele osób zostało po prostu odciętych od świata, ale też odciętych od możliwości swobodnego wyboru. Dlaczego Platformy Obywatelskiej nie podobają się te propozycje zmian, skoro ja przypomnę, w 2011 roku kodeks wyborczy był zmieniany.
Panie
podczas
redaktorze.
Rządów Platformy.
Panie redaktorze, po pierwsze, bo pan tu
to Jerzy
zwijanie
Borowczak.
Torów, zwijanie... PiS szedł do wyborów, powiedział, że to wszystko zostanie uruchomione, te połączenia PKS-u, a są o 120% mniej, jak było za Platformy, więc i to jest dowód, tak?
Panie pośle.
Teraz tak, jeśli pan mówi o kodeksie wyborczym,
za mało
dlaczego,
czasu, ale bym
dlaczego ten kodeks zmieniamy na parę miesięcy przed wyborami?
Ale w 2011 dlaczego? Roku też było na parę miesięcy przed wyborami.
To dlaczego pan to powtarza, co było złe? Idziemy do przodu, idziemy do przodu. Trybunał Panie Konstytucyjny pośle. Powiedział, oczywiście to nie była uchwała, ale zalecenia, że nie powinno się zmieniać ordynacji wyborczej w roku wyborczym. I tego się trzymamy.
Panie pośle, Platforma też zmieniła, tak jak mu powiedział.
Ale
się,
dlaczego
i pan, żebyśmy nie wspominali.
Mówimy o zaleceniu Trybunału
Polskiej Stronnictwo Ludowe. Polskiej Stronnictwo Ludowe.
Panie pośle, to jest,
nie mówimy o ordynacji.
W ramach
to w ramach sprostowania może pan minister Rabenda. A później pan
no, w ramach sprostowania, no tu nie mówimy o zmianie ani kodeksu wyborczej, ani tym bardziej ordynacji. Mówimy o regulacjach, które pozwolą, żeby więcej Polaków miało łatwiejszy dostęp do urn wyborczych. No tutaj mówienie o tym, że tu się zmienia jakieś reguły gry, jest jakby pomyleniem pojęć. Mówimy tylko o tym, żeby było więcej lokali wyborczych w mniejszych miejscowościach.
To było ad vocem.
Ja nie wiem, dlaczego my mamy w Gdańsku mieć komisję wyborczą po drugiej stronie ulicy, a ktoś, kto mieszka w mniejszej miejscowości, musi jechać 5 czy 7 kilometrów samochodem.
To było ad vocem wypowiedzi pana, to było ad vocem wypowiedzi pana posła Borowczaka, teraz pan Paweł Cywiński. Pan jest za?
Panie redaktorze, prostując pana wypowiedź, nie cała opozycja.
Nie cała, ja nie powiedziałem, że cała.
Polskie Stronnictwo Ludowe w tej zmianie w kodeksie wyborczym widzi dwa punkty, które są istotne i korzystne. Pierwszy to sprowadzenie lokali wyborczych bliżej ludzi. I tu zgadzam się z panem ministrem Rabendą, że jest swego rodzaju niesprawiedliwością społeczną, że w mieście odległość między lokalami wyborczymi liczy się w setkach metrów, natomiast na terenach wiejskich dotarcie do lokalu wyborczego jest to wyprawa. Często wyprawa niemożliwa
tak
do pokonania. Mhm. Dlatego...
Zwłaszcza dla osób starczych.
No, dokładnie, czy niepełnosprawnych. Natomiast co jest ważne... Nie podoba nam się to, że jest to zmieniane na ostatnie proste. Stąd był złożony wniosek o vacatio legis, aby te przepisy weszły w życie od następnych wyborów. I druga kwestia, która jest korzystna w naszej ocenie, to likwidacja podwójnych komisji, czyli komisji ustanowionych do przeprowadzenia i komisji odrębnych do ustalenia wyników wyborów. W końcu wróci normalne rozwiązanie. Ktoś, kto zaczyna o godzinie 7 rano prowadzenie wyborów w danym lokalu, doprowadza te wybory do samego końca.
I Piotr Karczewski, jaka jest ocena pana radnego?
Szanowni państwo, wybory to święto demokracji. Większa ilość komisji wyborczych to jest większa frekwencja. To jest dla wszystkich chyba oczywiste, tak? I większa frekwencja to też jest większy mandat zaufania dla partii, która na przykład wygra wybory. Jest to bardzo dobra decyzja, ułatwiająca Polakom udział w wyborach. I ad vocem do pana posła Borowczaka chcę powiedzieć tak, że rząd polski też ułatwia obywatelom dotarcie do tych komisji poprzez różne infrastrukturalne inwestycje. Chociażby Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Inwestycji Strategicznych. A tutaj na Pomorzu mamy strategiczne rządowe inwestycje. Przekop Mierzei, trasa kaszubska, obwodnica metropolitalna, która się rozpoczęła budowa, linia kolejowa 201. Także naprawdę proszę wziąć to pod uwagę i uczciwie spojrzeć na dokonania rządu.
I odbieram już głos panu radnemu, bo jeszcze mamy jedną kwestię. Leszek Balcerowicz o programie PiS mówi tak: krócej pracować, lepiej żyć. To było już jeszcze przed wypowiedziami, dosyć kontrowersyjnymi, ostatnimi wypowiedziami, między innymi Grzegorza Schetyny, który mówił, że Platforma Obywatelska nie podnosiła wieku emerytalnego, i Bogusława Grabowskiego, między innymi, powtarzam, byłego członka Rady Polityki Pieniężnej, ekonomicznego, eksperta Platformy, związanego z Platformą Obywatelską. Polacy powinni dłużej pracować, 13 i 14 emerytura nie są potrzebne, 500+ nie powinno trafiać trafiać do wszystkich. Orlen i inne firmy państwowe powinny być sprywatyzowane. Panie pośle, mówił Grzegorz Schetyna o tym, że trzeba się zastanowić nad wiekiem emerytalnym. Tutaj mamy jeszcze oczywiście przedstawiciela PSL. Pamiętamy Władysława Kośniaka-Kamysza, którego chwalił między innymi miliarder pan Jan Kulczyk za to, ile on wziął na siebie, czyli decyzję o podniesieniu wieku. Panie pośle, do pana posła Borowczaka, to jest program Platformy?
Nie, to był program Platformy. Wprowadziliśmy, on się nie zrealizował, bo przegraliśmy wybory, ale...
Dobrze, że się nie zrealizował, bo by ludzie musieli dłużej pracować.
Powiem szczerze, że ja głosowałem za podwyższeniem, przecież nie wiedziałem, że
pan będzie
dalej posłem.
Pan wygrywacie wybory, wiedziałem... pan jest za podniesieniem wieku emerytalnego, bo mamy dosłownie minutę.
Nie jestem za podniesieniem, niech zdecydują ludzie, natomiast ta reforma miała wejść w 2040 roku i o tym państwo nie mówicie.
Sukcesywnie miało to iść krocząco, 2040. Cały czas miało być podniesiony
panie redaktorze. Przywołał pan prezesa Kosiniaka-Kamysza. Prezes wielokrotnie wspominał i powtarzał na wielu spotkaniach, chociażby na spotkaniu w Kwidzynie z mieszkańcami, że był to błąd, za który niejednokrotnie przeprosił. I w momencie, gdy
może przeprosiny nie wystarczą, bo ludzie to pamiętają.
Nie, no nikomu nie przedłużyliśmy, lepiej, nie
weszło. Nie ma ludzi, nie ma ludzi, nie ma ludzi nieomylnych, są tylko tacy, za których się uważają.
Jeszcze szybko pan Karol Rabenda, pan minister, krótko, dosłownie 10 sekund.
No, Leszek Balcerowicz z tą wypowiedzią, że Polacy powinni dłużej pracować i mniej żyć, bo rozumiem, że zarzut był, więc uważam...
Nie powiedział tak. Mówi o programie PiS. Mówi o programie PiS tak. Krócej pracować, lepiej żyć.
No tak, no mówię. Pan Balcerowicz żyje ciągle w latach 90. My jesteśmy w zupełnie innym etapie rozwoju gospodarki. My powinniśmy właśnie inwestować w to, żeby praca ludzka była bardziej efektywna i tak faktycznie ludzie powinni mniej pracować, a więcej zarabiać.
I ostatnie teraz zdanie, Piotr Karczewski. Ostatnie zdanie Piotr Karczewski.
A ja nie będę przytaczał pana ministra Balcerowicza, pana premiera, tylko przytoczę słowa pana ministra Rostockiego z Platformy Obywatelskiej, że pieniędzy nie ma i nie będzie, a jednak zarządu Prawa i Sprawiedliwości znalazły
i tu musimy skończyć, panowie, i tu musimy skończyć. Bardzo dziękuję za udział w śniadaniu polityków Radio Gdańsk. Piotr Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość, społeczny doradca prezydenta, Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych, Partia Republikańska, Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska, poseł Paweł Cywiński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję, kłaniam się.
Dziękuję bardzo, Piotr Kubiak.
Dziękuję.
Śniadanie polityków.